Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A goście Poranka Wnet, Anna Bryłka, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No dobrze, mamy duży temat do omówienia, czyli politykę klimatyczną Unii Europejskiej, ale zanim od tego, to nasze lokalne wybory samorządowe, mniej niż 20 dni do pierwszej tury. Konfederacja jest gotowa. Jaki jest w ogóle wasz plan marzeń na te wybory?
Oczywiście planem marzeń jest wprowadzenie jak najwięcej radnych w tej kampanii i w tych wyborach, i to na różnych szczeblach. Wystawiamy kandydatów na różnych szczeblach, począwszy od sejmików wojewódzkich, skończywszy na radach gmin, radach miast. Także to jest nasz cel. Natomiast...
A po co wam rady gmin?
Panie redaktorze,
w Radzie Gmin, to już...
To nie chodzi o partię, to są nasi działacze i osoby zaangażowane w pracę polityczną i oczywiście każdy ma swoją specyfikę pracy politycznej. Dla jednych to będzie polityka centralna, dla innych to jest polityka lokalna, gdzie naprawdę mogą dużo dobrego dla takiej lokalnej społeczności zrobić. Natomiast no, pamiętajmy, że ta kampania samorządowa jest preludium do kampanii europarlamentarnej. Ta kampania samorządowa jest naprawdę wyjątkowo krótka w tym sezonie. W tym sezonie kampanii innym, no a nasze najbliższe plany, no to oczywiście konwencja samorządowa Konfederacji w najbliższą sobotę w Krakowie, na którą serdecznie zapraszam. No i na finał kampanii oczywiście i trwający cały czas objazd samorządowy Konfederacji, więc te ostatnie dwa tygodnie w sumie,
ale
bo nie liczę świątecznego tygodnia.
Duży sukces w jakimś mieście wojewódzkim nie liczycie. W Warszawie Przemysław Wiplew zostanie prezydentem.
No pewnie nie zostanie prezydentem, natomiast no, w każdym mieście walczymy o jak najlepszy wynik i mam nadzieję,
jak
że
to
być może...
nie zostanie.
No, panie redaktorze, no sondaże nie wskazują, żeby miał szansę zostać, tak? Więc walczymy o jak najlepszy wynik.
Może jak się postara, to dostaje się od drugiej tury, a potem sam na sam z
panie
Rafałem Trzaskowskim.
Przypomnę już... naszym słuchaczom, że Warszawa jest akurat takim miastem, gdzie Rafał Trzaskowski w pierwszej turze wygrał 5-5.
No, ale wtedy nie startował Przemysław Wipler.
No, życzę jak najlepiej. Mam nadzieję, że ten wynik będzie jak najlepszy. Życzę też drugiej tury, ale to będzie bardzo, bardzo trudne.
A gdzie będzie troszkę łatwiej? Sejmiki wojewódzkie, tam liczycie na sukces, że
tak.
Pokażecie wzrost poparcia od wyborów parlamentarnych?
Być może będą takie sejmiki, być może i to przede wszystkim w tych wschodnich województwach. Tam są na pewno taka szansa, tam jest taka nadzieja. No ale cóż, zobaczymy, to są niecałe trzy tygodnie tej kampanii, musimy ją dobrze przepracować i ten wynik poprawić.
I jakie to będą samorządy? Jaki to będzie sejmik wojewódzki, jaki będzie marszałek województwa, jeżeli będzie to marszałek z poparciem Konfederacji. Czego się po was spodziewać w samorządach?
Oj, panie redaktorze, poczekajmy na wynik wyborów, tak? Bo to,
to się może zagłosować.
To się może naprawdę. To
niekoniecznie... Białego Stoku pójdą, a może Konfederacja, to co, jaki jest pomysł, po co Konfederacja w sejmiku podlaskim?
Oj, panie redaktorze, no po to, żeby na te decyzje na poziomie województwa podlaskiego wpływać i mieć ten głos sprzeciwu, podobnie jak to się dzieje na poziomie polityki centralnej, podobnie, żeby to miało miejsce na poziomie wojewódzkim. Natomiast naprawdę tutaj to może się, ta większość w tych sejmikach naprawdę może się opierać na pojedynczych radnych i to będzie bardzo trudno teraz, bardzo trudno jest coś przewidzieć, jeśli nie ma konkretnego wyniku. I to trzeba indywidualnie każde województwo rozpatrywać, bo no będzie na pewno dużo, dużo, dużo przesunięć, ale też pamiętajmy, ta kampania, widzimy jak ona nawet z pozycji tej centralnej, tak? Ile jest nieścisłości teraz w koalicji rządzącej, ile jest konfliktów Zjednoczonej Prawicy, także to
ile
się...
Ile jest konfliktów w Konfederacji?
W każdym środowisku politycznym.
U was Wipler chce wypchnąć Brauna, Braun chce wypchnąć Wiplera, więc też jest ciekawie.
W każdej koalicji są takie konflikty i takie przesunięcia czy spory. To jest coś naturalnego dla koalicji.
To jest ta
krótka... I Konfederacja też jest taką koalicją, w której też są spory.
To jest ta krótka kampania, być może bardzo istotna dla ludzi, bo wbrew pozorom samorząd bardzo dużo może i dobrego zrobić i bardzo dużo złego może.
Dokładnie
i
tak.
Wydaje się, że ludzie powinni być zaangażowani.
Dokładnie tak, a jeszcze panie redaktorze...
kampania jest taka, ta ogólnopolska niemrawa.
Tak, to prawda, to trzeba przyznać, że tej kampanii samorządowej centralnej zupełnie nie ma. No i też pamiętajmy, że w międzyczasie no, nakładają się jednak duże protesty rolników, które znowu kolejny ogólnopolski masowy protest najbliższą środę,
tak,
20 marca. Być może największy w ogóle z tych wszystkich, zwłaszcza po tym, co
A
się
jest
wydarzyło.
Jeszcze energia?
Jest.
Duży protest.
To jest trzeci duży protest. Nawet bym powiedziała więcej, to już jest piąty duży protest, bo mieliśmy ten w styczniu, potem mieliśmy 9 lutego, potem mieliśmy dwa w Warszawie.
27.
I to już będzie piąty taki ogólnopolski, masowy, no bo te pomniejsze się też cały czas odbywają.
On też będzie w Warszawie? Jak on będzie?
Nie, on jest w ponad już 250 miejscowościach przewidziane i to są miasta przede wszystkim wojewódzkie, ale też blokady dróg i blokady mniejszych miejscowości. Protesty w mniejszych miejscowościach.
Jest jeszcze wola wśród rolników.
Panie redaktorze,
protestowania, także wśród was,
ona się na pewno zrodziła po tym ostatnim proteście w Warszawie, kiedy po prostu policja zaatakowała, to może za duże słowo, tak, ale sprowokowała do tych przepychanek, które tam się odbyły. Być może była tam jakaś prowokacja, pewnie tego nigdy się nie dowiemy. Natomiast to spałowanie tych rolników wtedy na tym proteście naprawdę wzmocniło tą chęć tego protestu teraz, który się odbędzie.
A nie złamało woli?
Nie złamało woli, natomiast za chwilę będzie złamana ta wola, bo nie ma żadnych decyzji, tak? Odbył się szczyt rolny. Nie ma żadnych decyzji po szczycie rolnym. Premier Tusk zapowiedział, że resort rolnictwa przedstawi program, jak zdjąć nadwyżkę zboża z polskiego rynku. Nie ma żadnego programu. Marszałek Hołownia zaprosił rolników po jednym z protestów w Warszawie, po czym teraz obiecał okrągły stół, obiecał grupy robocze. Nie było żadnego spotkania z rolnikami. Miała się Komisja Europejska wycofywać z Europejskiego Zielonego Ładu. Na razie wycofała się z rozporządzenia o zakazie ograniczeń stosowania środków ochrony roślin.
Te propozycje. Ale to już wcześniej.
Tak, to było dużo wcześniej, z ugorowania też się...
I o tym też mówił w naszym studiu, ale wcześniej, 26 lutego, to już za chwilę będzie miesiąc temu na konferencji w Brukseli mówił Janusz Wojciechowski, że go nie będzie, więc tutaj nie ma żadnych nowych postulatów.
Nie ma żadnych nowych postulatów, poza takimi naprawdę drobnymi kosmetycznymi zmianami w tej całej warunkowości, ale to są kosmetyczne zmiany, to znaczy tam nie ma żadnego dużego kroku wstecz, jeśli chodzi o politykę klimatyczną w rolnictwie. I to niestety może zniechęcić rolników do dalszych protestów, no bo ile można protestować? Rolnicy w Polsce naprawdę protestują chyba najdłużej ze wszystkich rolników w całej Europie. I w każdym z państw europejskich rządy różnego rodzaju decyzje podejmowały. Czy wycofywały się zapowiadanych zmian, czy próbowały wpływać na Komisję Europejską. Natomiast u nas nie ma żadnej decyzji. Nie ma żadnej decyzji ze strony rządu w sprawie protestu rolników i ich postulatu.
A w kwestii granicy polsko-ukraińskiej uszczelnienia, no ja już aż mi jest głupio to mówić, bo powtarzam to od paru tygodni jak mantrę. Jakie były obietnice, jakie były deklaracje, jakie słowa padały w kampanii wyborczej. I Donalda Tuska, i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który nieraz nawet daty dzienne pamiętam, 21 września, tych kolejnych deklaracji składanych. Tak. Coś się udało zrobić w relacjach z Ukrainą?
No to akurat tutaj powiedział jasno premier Tusk, że nie będzie żadnego zakazu importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy, że nie będzie żadnego krajowego embarga. No i to jest warto odnotowania, tak, bo na poziomie Unii Europejskiej właśnie w tym momencie jest przychodzi kolejny etap legislacyjny, to rozporządzenie, które ma otworzyć polski i unijny rynek na artykuły rolno-spożywcze na trzeci rok, tam gdzie zostały te limity wpisane dotyczące cukru, limity, pozorne limity, tak to tak trzeba nazwać, dla cukru, dla mięsa drobiowego i dla jaj. Tam została złożona faktycznie poprawka przez polskich europosłów, ale ta poprawka dotyczy tylko i wyłącznie tego, że lata referencyjne zostaną rozszerzone na kolejny rok, czyli 21, no i że te towary zostaną limitowane, rozszerzone do miodu i do zboża. Ale generalnie no nie ma żadnej większej refleksji na poziomie Unii Europejskiej dotyczącej tej sytuacji krajów przyfrontowych, no bo ten napływ artykułów rolno-spożywczych to nie jest tylko zboże i niestety premier Donald Tusk sprowadza też ten kryzys na polskim rynku rolnym tylko i wyłącznie do kryzysu zbożowego. Kryzys jest dużo większy.
Pani dyrektor, naszego się Anna Bryłka, 20 marca kolejny protest rolników, pewnie w Warszawie, ale przede wszystkim
tak, należy się przygotować na duże utrudnienia, bo być może tak jak i w poprzednich tych protestach, blokada autostrad i to będzie duże utrudnienie.
A 25 marca głosowanie ministrów środowiska na Radzie do Spraw Unii Europejskiej nad projektem w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych.
Rozporządzenie,
jak to będzie wyglądać, czy jest stanowisko polskiego rządu, czy rząd koalicji centrolewicowej już ma stanowisko, czy jest za tym rozporządzeniem tej odbudowy zasobów przyrodniczych, czy przeciwko?
To znaczy, panie redaktorze, problemu polski rząd nie miałby, gdyby to rozporządzenie bez problemu przeszło przez Radę, zostało bez problemu przegłosowane na Radzie Unii Europejskiej. To jest ostatni punkt tego rozporządzenia. Zatwierdzenie tego rozporządzenia na Radzie oznacza, że ono wchodzi w życie. No i teraz okazało się, że w związku związku z protestami rolników w całej Europie i w związku z tym, że zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, zgromadziła się grupa państw, która zagłosuje przeciwko temu rozporządzeniu i są to dokładnie Włochy, Szwecja, Holandia, Finlandia, Węgry, Rumunia i Słowacja, co oznacza, że to rozporządzenie nie ma większości. Będzie jakby kwalifikowane.
Po pierwsze, patrząc na te kraje, to jest dużo krajów z naszego regionu. Tak. Jest Rumunia, drugi poza Polską, no, to o połowę mniejszy ludnościowo, no ale jednak istotny kraj naszego regionu. Jest Słowacja, są Węgry, czyli istotna część Grupy Wyszehradzkiej, tak. No plus Włochy. Także jeżeli dodać Polskę, no to mamy istotny głos naszego regionu, który mówi nie tej formie polityki klimatycznej, jaką forsuje Unia Europejska.
Dokładnie tak, bo ja może nadmienię, że to jest to rozporządzenie, które nawadnia z powrotem, czy przywraca naturalny ekosystem i zalewa z powrotem osuszone wcześniej torfowiska. I tam oczywiście Komisja Europejska w niektórych zapisów się, Komisja Europejska, zostało przepracowane to rozporządzenie jeszcze raz, bo rozporządzenie tym się różni od dyrektywy, że ma po prostu bezpośredni skutek i bezpośrednio obowiązuje. No i ostateczne te przepisy nie nakładają obowiązków na rolników dotyczących osuszania, nawadniania tych torfowisk, które zostały wcześniej osuszone, ale nakłada ten obowiązek na państwo członkowskie. I to jest 30% na 2030 rok, 40% na 2040 rok i 50% na 2050 rok. No i teraz oczywiście może wyjść premier i powiedzieć, no ale tutaj już nie ma żadnych obowiązków na rolników. Tylko ja przypomnę naszym słuchaczom, to jest bardzo podobna sytuacja, jak było kwotowanie mleka, produkcji mleka. To znaczy oczywiście nie było limitu na rolników, tak? Limit był na państwo członkowskie, ale to ostatecznie rolnicy zapłacili te kary za nadprodukcję, jeśli Polska przekroczyła ten limit. Więc to jest bardzo podobna sytuacja i moim zdaniem teraz będzie się pewnie rozstrzygać, tak? Bo jest duży nacisk ze strony Unii Europejskiej, zwłaszcza ze strony szefowej Komisji Europejskiej, żeby Donald Tusk zagłosował za tym rozporządzeniem, czy członek przedstawiciel jego rządu zagłosował za tym rozporządzeniem w przyszłym tygodniu. Natomiast
dokładnie,
z drugiej strony...
minister Henning-Kloska.
Dokładnie tak, to będzie resort klimatu i środowiska. Natomiast no to tym bardziej polski rząd powinien zagłosować przeciw, bo właśnie od naszego głosu może zależeć to, że to nie zostanie, że jeden z filarów, tak, Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie nie zostanie wprowadzony. Tym bardziej polski rząd powinien zagłosować
przeciw. A jakie są przesłuchy? Bo wydaje się, że raczej rząd zagłosuje za. Żeby jednak popierać i wdać. Przynajmniej tak pisze korespondentka polskich mediów w Brukseli.
Panie redaktorze, ja nie wiem. To znaczy, to trzeba już pytać przedstawicieli rządu. Zachęcam do tego, żeby zaprosić kogoś z resortu środowiska w tym tygodniu. Niech przedstawią stanowisko polskiego rządu na tą radę. No bo oczywiście Polska w poprzednich głosowaniach głosowała przeciw. No i też to głosowanie było, bo głosowanie tego rozporządzenia było w parlamencie dokładnie w tym samym dniu, kiedy był tutaj protest rolników w Warszawie. I też to głosowanie akurat ze strony polskich europosłów było przeciw i wstrzymujące. Więc tam nie było poparcia, poza oczywiście Różą Thun i Sylwią Spurek. Tak?
Poza lewicą. Inna dyrektywa budynkowa, czy budowlana.
Ojej, ona wzbudza dużo emocji.
Ona też została przyjęta, też się podzieliła koalicja rządząca. PiS był przeciwko, a koalicja w większości się wstrzymała, albo wyjęła kartę, albo uciekła z sali, albo jej w ogóle nie było, albo w mniejszości była za, zwłaszcza lewica, za tą dyrektywą. Dyrektywa, która no, powoduje, że każdy, kto ma dom czy mieszkanie, będzie musiał teraz za jakiś czas płacić.
Spełnić w ogóle szereg norm, szereg wymagań, które będą na niego nałożone, począwszy od klasy efektywności energetycznej, świadectwa lub paszportu renowacji, bo tego jeszcze nie wiadomo. Bo ja nadmienię, co jest ważne. Dyrektywa budynkowa, dyrektywa EPBD, to jest dyrektywa, którą państwo członkowskie musi implementować. I jest prawdą, że państwo członkowskie ma tam pewne widełki do tego, żeby różne rozwiązania wprowadzać. I tak do końca to nie wiadomo, jaki będzie miała kształt w polskim systemie prawnym ta dyrektywa. Natomiast no, pewne wytyczne, które są zapisane w tej dyrektywie, no, pokazują, że będzie to naprawdę duża rewolucja dla właścicieli budynków, zwłaszcza tych najbardziej emisyjnych, czyli właściwie dla najuboższych, najbiedniejszych, no, których po prostu nie stać na to, żeby ten remont przeprowadzić, bo każdego, kogo stać, no to każdy chce jak najwięcej ciepła oszczędzać, jak najmniej wydatków ponosić w związku z utrzymaniem budynku. Natomiast no, najczęściej te najbardziej efektywne, najbardziej emisyjne budynki są po prostu ich właścicielami są osoby najuboższe. No i to pewnie one zostaną najbardziej dotknięte tą dyrektywą, ale nie tylko oni, to znaczy ta zeroemisyjność, która ma się stać, która ma być w budownictwie osiągnięta w 2050 roku, no nakłada mnóstwo obowiązków na tych, którzy na przykład chcą wybudować dom. Zeroemisyjne budynki publiczne od 2028 roku, w sektorze prywatnym od 2030 roku. Co to oznacza? Że na te budynki naprawdę będzie stać bardzo wąską część polskiego społeczeństwa, no bo w większości nie będzie stać na to, żeby wybudować zeroemisyjny budynek, no bo on będzie droższy. Pewnie eksperci policzą,
dom.
Tak?
Ktoś już ma dom, mieszka i liczy, że uda mu się domieszkać w tym domu, a może jeszcze jego dzieci będą w nim mieszkać, albo ktoś. Jak to wygląda z tym, co już istnieje i jakie nakłady są gdzie ponieść?
Przede wszystkim tak, zależy jakie ma źródło ciepła. To znaczy zakaz dofinansowania źródeł ciepła na paliwa kopalne już od przyszłego roku, ale generalnie zakaz wycofania paliw kopalnych do 2040 roku. To oznacza, że ktoś, kto ma dom, musi już się przygotować na to, że jeśli ma ogrzewanie gazowe, no to musi się z tego ogrzewania gazowego za jakiś czas wycofać. Obowiązkowa fotowoltaika na budynkach. To jest bardzo ciekawy zapis, bo tam w dyrektywie to jest naprawdę rozpisane na dobrych kilka przepisów, w którym momencie jaki budynek musi mieć obowiązkową fotowoltaikę, no ale to oznacza, że no, trzeba mieć dostosowane do tego sieci elektroenergetyczne. Nie wiem, czy Polska będzie miała w perspektywie najbliższych, bo tam jest już nawet w najbliższych latach, tak, pod koniec tych lat 20., potem 30. wprowadzenie obowiązkowej fotowoltaiki. Nie wiem, czy Polska będzie miała zdolny system. Więc no i pytanie, jaką ma się efektywność i w jakiej klasie efektywności energetycznej jest pan jako redaktor teraz właścicielem budynku. No i będzie przymus po prostu przechodzenia z klasy efektywności energetycznej. Najniższa to jest, najbardziej emisyjna to jest G, najmniej emisyjna to jest zeroemisyjna. No i trzeba ten paszport cały czas aktualizować, o ile to będzie paszport, tak? Bo tutaj też jest dowolność.
Nie wiem, jak to rząd będzie robił, ale rząd mówi spokojnie, nie bójcie się, tak mówi minister Henik-Kloska, tak mówi pani wiceminister Zielińska.
Ojejkuś.
Rząd ma pieniądze, nie. Rząd wam pomoże.
Panie
będą
redaktorze.
Fundusze, będą refundacje.
Nie mam dobrych
tylko
wiadomości.
Tylko na tym zyskacie.
Nie mam dobrych wiadomości. Jeśli polski rząd byłby przekonany o dobrym charakterze tej dyrektywy, to po pierwsze nie wstrzymałby się od głosowania na COREPER 20 grudnia 2024 roku, czyli kiedy już rządził Donald Tusk. Ja mam przed sobą odpowiedź z Ministerstwa Klimatu w sprawie tej dyrektywy. No i na przykład tu mam informację, że w chwili obecnej brak możliwości ostatecznego potwierdzenia źródeł finansowania planowanej modernizacji.
Co to oznacza?
To znaczy, że nie wiadomo, z czego będą finansowane te remonty i może się okazać, że będą musiały być sfinansowane z prywatnych kieszeni Polaków i nie będzie żadnego dofinansowania do tych renowacji. To z tego wynika. Oczywiście pewnie rząd będzie szukał jakichś pieniędzy i z różnych tych, tutaj zresztą wymienia, jakie mogłyby być ewentualne środki finansowania, ale to nie oznacza, że to tak będzie wyglądało.
Ale to jeżeli teraz nie ma pieniędzy, bo niech, no, mówi pani minister Zielińska, że najbiedniejszym 90% dofinansujemy. Są takie deklaracje, że ci, którzy są najmniej zamożni, będą
panie redaktorze, obiecywać naprawdę można wiele, tak, ale ja nie wiem, ile milionów budynków w Polsce będzie musiało być poddane renowacji. Zresztą, i to jest finał mojej tej interpelacji, przyznać jednak należy, że na obecnym etapie rozpatrywania przedmiotowej problematyki za wcześnie jest na wskazanie konkretnych liczbowych i finansowych wartości w odniesieniu do polskiej gospodarki i społeczeństwa. Nie, to nie jest policzone. Tak?
Czyli nie wiadomo,
Nie wiadomo, kto to sfinansuje.
Nie wiadomo skąd, nie wiadomo skąd.
Dokładnie tak. A jeszcze w międzyczasie wchodzi w życie w 2027 roku i to już weszło po prostu w życie ETS2, czyli podatek od paliw kopalnych do ogrzewania również domów, czyli rozszerzenie systemu ETS na paliwa kopalne do ogrzewania w budownictwie.
No dobrze, to jeżeli ktoś ma dom w lat 70. powiedzmy.
To jest w najgorszej sytuacji.
Ale to co go czeka? Właściwie, że on powie, nie stać mnie, nie mam w tej chwili akurat na koncie wolnych 100 tysięcy, żeby wyremontować dom, a może 150. No niestety, jak się ułożyło, że choroba, nie mam tych wolnych
środków. Panie redaktorze,
to są dobre
pytania właśnie dla rządu. Co w takiej sytuacji? Dlatego, że naprawdę mnóstwo osób znajdzie się w takiej sytuacji, że nie będzie go stać na ten remont, że będzie w tej najniższej klasie efektywności energetycznej, że będzie musiał przeprowadzić jakąś tam termomodernizację. Zresztą w tej dyrektywie wyraźnie jest zapisane tak, że rząd musi mieć na szczególnej uwadze właśnie najuboższych i tak dalej, żeby nie doprowadzić do ich eksmitowania z tego budynku, więc powinien przyjąć jakieś takie środki zaradcze, więc sama Unia Europejska przewiduje, że może dochodzić do takiej sytuacji, natomiast z drugiej strony no, jestem sobie w stanie wyobrazić, że traci się po prostu prawo do użytkowania takiego budynku, tak?
Jak to traci się po prostu? Ktoś przychodzi, nie wiem, i powiatowy inspektor budownictwa i mówi
tak.
Pana budynek się nie nadaje, albo pani budynek się nie nadaje do zamieszkania.
I dla pana dobra musi pan, dla dobra pana musi pan go opuścić, tak? Czy dla dobra klimatu nawet, tak? Nie nawet dla dobra pana, tylko dla dobra klimatu. Mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji. Natomiast dyrektywa przewiduje również, że powinny być wprowadzone kary za niedostosowywanie się do tej dyrektywy i kary powinny być proporcjonalne, skuteczne i odstraszające. I to jest jedyny zapis. Wiem, że Ministerstwo Środowiska pracuje nad tą implementacją.
O tym mówiła pani minister w jednym wywiadu, że nie będzie kar, ale sankcje są planowane.
Więc czekamy. Więc to już są pytania
mandat? Jeżeli nie wyremontowałeś domu, to albo eksmisja, albo solidny mandacik.
Kara finansowa, no ale jak już nie stać na remont, to nie sądzę, żeby było stać na karę. Tak?
To zapłacenie.
Także to są na pewno pytania wszystkie, które należy kierować w kierunku Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Środowiska, bo widać, że ministerstwo jest bardzo pozytywnie nastawione do tych zmian. To można jasno odczytać. Więc pytanie, jak to będzie wyglądało po implementacji. To zostało zatwierdzone na... Panie redaktorze, w Parlamencie Europejskim w zeszłym tygodniu jeszcze musi zostać zatwierdzone przez Radę. I to jest też bardzo ciekawe pytanie, jak zagłosuje ostatecznie nad zatwierdzeniem polski rząd. Wiemy, że większości dla zablokowania tego rozporządzenia nie było, tej dyrektywy nie było, ale może się zbuduje, tak jak z rozporządzeniem dotyczącym zasobów przyrodniczych.
To jeszcze pytanie o osoby, które trafią do tak zwanej kategorii ubóstwa energetycznego. Rząd, trochę jak taki bohater z pewnej bajki Shrek, powiedział, że to jest, że to jest poświęcenie, na które jesteśmy gotowi i to poświęcenie to jest 10% polskiego społeczeństwa, ponad 10%.
Tak, 11 chyba
11, które trafi do kategorii osób ubogich energetycznie.
Panie redaktorze, ja powiem, skąd się wzięła ta liczba. Rząd przesłał do Komisji Europejskiej Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu i to jest taki plan, który trzeba aktualizować dla Komisji Europejskiej i tam jest zawarty ten zapis dotyczący przewidywania ubóstwa energetycznego w Polsce i to jest po prostu przerażająca informacja. Nadmienię również, że ten Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu w ogóle nie został opublikowany na stronie polskiego, na stronach polskiego rządu, czy na stronie resortu klimatu i tak dalej, tylko dostęp do niego polska opinia publiczna uzyskała dopiero w momencie opublikowania go przez Komisję Europejską. I to jest przerażające, że rząd się boi przyznać przed polskim społeczeństwem do tego, jakie będą koszty transformacji czy modernizacji energetycznej, realizowania polityki klimatycznej, nie tylko w energetyce, ale również w innych sektorach. To jest budownictwo, to jest transport, to jest rolnictwo, bo to nie jest już tylko energetyka, to są kolejne sektory, które będą no, po prostu dotknięte kosztami w związku z realizowaniem polityki klimatycznej tak ambitnej. No bo to jest cel, ten Fit for 55, czyli 55% na 2030 rok, no ale już wiemy, że na 2040 to ma być... ograniczenie emisji o 90%.
Będziemy walczyć z klimatem. Anna Bryłka.
Dziękuję bardzo.
Konfederacja, dziękuję bardzo za rozmowę. Godzina 8:35. My być może jeszcze do Brukseli dzisiaj zawitamy, żeby zobaczyć, jaki tam jest klimat. Ale najpierw piosenka.